Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, coraz bardziej świąteczny nastrój nas ogarnia. Mam na myśli Mariusza Tałajkowskiego, który program realizuje, Sławomira Orlika, który przyjmuje telefony od państwa także, który przygotowywał razem ze mną ten program. No i mnie także ogarnia świąteczny nastrój, Krzysztof Kukliński przed mikrofonem. Mam nadzieję, że także państwu powoli udziela się atmosfera świąt Bożego Narodzenia. No, ale jeszcze trochę ponarzekamy, przynajmniej do godziny 13 w tym programie Czas Reakcji. To może zaczniemy od karpia. Czas reakcji bez świątecznego karpia byłby jakiś niepełny. Wczoraj pojawił się ten temat w naszym programie w czasie reakcji, który to program prowadził Janusz Wilczyński. No i oczywiście można było się tego spodziewać. Właśnie temat świątecznego karpia wywołał państwa najgłębsze emocje i najwięcej komentarzy. Te komentarze zarejestrował nasz czujny numer 510 37 i 32. Przypomnę jego numer. Gdyby państwo chcieli w tej sprawie, a także każdej innej, zadzwonić do studia i porozmawiać ze mną, 510 37 i 36 to jest właśnie numer do studia. Można także pisać czas reakcji @radioszczecin.pl. No właśnie, karpie. Co z tymi karpiami? W jaki sposób je, aż boję się użyć tego słowa, no ale no niestety trzeba zabić karpia, żeby potem go zjeść. W jaki sposób to robić? Tak, aby zwierzę jak najmniej cierpiało. Żeby także to mięso było smaczne, bo jak dowiedzieliśmy się, kiedy ryba odczuwa jakiś stres, jakieś cierpienie, to wydzielają się w jej organizmie hormony, które mogą smak tego mięsa w jakiś tam sposób popsuć. I tak dalej, i tak dalej. Pytań sporo. No dobrze, to w takim razie państwa komentarze w tej sprawie.
Dzień dobry, Andrzej. Tak się przysługuję o tych karpiach i mi się trochę tak bijecie, mi się wydaje, troszkę pianem. I to troszkę jest takie, panie redaktorze, ze świnkami, ze wszystkim, no i tak wszyscy jedzą, i tak kiedyś się biło pod domem, a teraz to becacy, to tak jak ktoś Rocki w programie powiedział. Europejczycy jedzą zwierzęta, ale myślą, że ich się w ogóle nie zabija. No to tak, takie trochę zakłamywanie rzeczywistości. Dziękuję i pozdrawiam.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina się kłania. Słucham o karpiach i o tym, jak je ewentualnie zabijać i słucham o ogłuszaniu. Proszę państwa, największa głupota, jaka może być, to tak jakbyś człowieka walić w czoło. Karp ma akuratnie najmocniejszą kość, ma na czole. I to jest dopiero haniebne i to jest męczenie ryby. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Wesołych świąt.
Krzysztof ze Szczecina dzwoni. Nie róbmy parodii. Dojdzie do tego, że jak będzie się chciało kleszcza zabić, to trzeba będzie się chować do piwnicy. I to będzie straszne. Dziękuję, do widzenia.
Ja chciałbym odnośnie tych karpi. Moim zdaniem jest bardzo proste rozwiązanie, bo każdy z nas jest klientem i każdy z nas, że tak powiem, kupuje tego karpia żywego, więc warto się zaopatrzyć w jakieś wiaderko i jest woda w tym wtedy i bez problemu normalnie przewieziemy, a tak jest taki sztuczny problem wywoływany, więc powinniśmy o to sami zadbać i dostarczyć po prostu naczynie odpowiednie i przewieźć wtedy spokojnie tego karpia, jeżeli ktoś ma tam ochotę, że tak powiem, utrzymać tej produkcji żywego karpia do domu. To wszystko, dziękuję.
Sprzedając żywego karpia, tak naprawdę zabezpiecza im właściwe środowisko, bo są w wodzie. To kupujący, moim zdaniem, powinien zadbać o to, żeby jak chce żywą rybę, zabezpieczyć jej środowisko. Bo w tym przypadku, po zakupie, to on odpowiada i można powiedzieć, ten, który kupił tego karpia i przenosi go bez wody, to on znęca się w tym momencie nad tą biedną rybką. Pozdrawiam serdecznie.
Stary słuchacz Radia Szczecin. Co mają powiedzieć rybacy, którzy odławiają tonami ryby, potem ta ryba leży na pokładzie, zanim trafi do zbiorników czy do ładowni. Także nie wiem, o czym tu jest rozmowa, to jakaś jest. Trudno mi jest to skomentować. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za te wszystkie komentarze. Jeszcze pani Ania zadzwoniła tak na gorąco, żeby skomentować chyba ten temat o karpiach, tak? Pani Aniu, witamy w czasie reakcji.
Tak, dokładnie. Witam serdecznie. No trzeba zacząć od tego, że jakby no kupowanie żywego karpia chyba w dzisiejszych czasach trochę mija się z celem. Nie jest to żadna tradycja, że to zwierzę pływa w wannie ileś tam dni przed Wigilią, prawda? Kiedyś ludzie kupywali, no bo po prostu czasy były trudne i też nie każdy miał lodówkę dawno, dawno temu przed wojną, więc kupywali sobie i faktycznie trzymali, żeby to mięso było świeże. Natomiast w tej chwili można kupić gotową, oprawioną rybę w sklepie rybnym i nie ma sensu po prostu katować tego zwierzęcia po drodze do domu w transporcie, tak, gdzie ta ryba się szamoczy w tej reklamówce, a potem zajmować wanny, jakieś miski i po prostu w imię jakiejś światłej tradycji po prostu w Wigilię tłuc tą rybę młotkiem po głowie, czy robić jakieś tam jakiekolwiek inne rzeczy związane z unicestwieniem tego zwierzęcia.
No pani Aniu, nie wiem, czy pani słuchała wczorajszy program, ale jeżeli chodzi o właśnie takie ryby już gotowe, mrożonki, no ma pani oczywiście rację, że omijamy tę całą nieprzyjemną historię z uśmierceniem karpia, ale gdyby pani wczoraj słuchała naszego programu, a być może pani słuchała, to z pewnością dowiedziałaby się pani, że ja byłem trochę zdziwiony wręcz, bo o ile dobrze sobie przypominam, to tak mniej więcej co piąta albo nawet co czwarta ryba pochodzi z Chin. To są karpie gdzieś tam sprowadzane z Chin, one przyjeżdżają tutaj są pakowane, dystrybuowane i nawet to przetwarzanie tych karpi powoduje, że zmienia się jakby etykietka na rybie, że to jest produkt polski, zaznaczam słowo produkt, a tak naprawdę ryba, no na przykład pochodzi z Chin, więc
tak,
być może ci kupujący żywe karpie właśnie chcą uniknąć takiej sytuacji i takich wątpliwości, skąd ta ryba pochodzi. Oni chcą karpia z polskiego stawu. Tak, słucham pani Aniu.
Panie redaktorze, no trzeba tutaj przede wszystkim zacząć, że to chodzi też o świadomą konsumpcję wszystkiego, tak? Przede wszystkim unikajmy kupowania niektórych produktów w supermarketach i czytajmy też etykiety, bo na każdej etykiecie jest informacja, skąd pochodzi ryba i gdzie została zapakowana, bo to są dwie różne informacje. Mhm. Unikajmy po prostu zakupów niektórych produktów tak w wielkich sieciach handlowych, gdzie jest to robione na skalę przemysłową. Wspierajmy trochę naszych małych przedsiębiorców, nasze lokalne jakieś osiedlowe sklepy rybne. Kupujmy u zaprzyjaźnionych sprzedawców, popierajmy nasz ten mały small business, tak? I jakby tutaj no też będziemy mieć pewność tego, co jemy i co kupujemy, no a przede wszystkim czytajmy etykiety obojętnie jakiego produktu, jaki nabywamy, czy to jest ryba, czy jakiekolwiek inne mięso, czy to są jakieś grzyby, czy inne rzeczy, tak? Patrzmy i też interesujmy się trochę tym, co jemy, bo jakiegoś czasu też była taka moda na jedzenie pangi. Potem jak się zrobiło trochę materiałów koło tego tematu, okazało się, skąd bierze się ta ryba i co ona je. Więc po prostu świadomość tego, co jemy.
Pani Aniu, jestem jak najbardziej za i tylko zadaję sobie pytanie, akurat nie jestem jakoś miłośnikiem ryb, lubię ryby, ale akurat chyba nie karpie i nie kultywuję tej tradycji jedzenia karpia w Wigilię, czy też w ogóle w święta. Nie za bardzo mi karp smakuje, poza tym przeszkadzają mi ości. Ale powiem pani tak, że mam wątpliwości, czy rzeczywiście sprzedawcy, czy rzeczywiście na tych etykietach, o których pani mówi, widnieje wszystko, czy tam możemy dowiedzieć się naprawdę wszystkiego o pochodzeniu tej na przykład ryby, czy ona została tutaj wyhodowana w Polsce, w stawie hodowlanym, czy na przykład pochodzi z jakiejś plantacji w Chinach. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, że możemy wszystkiego dowiedzieć się o danym produkcie mięsnym.
Przynajmniej powinniśmy, natomiast też pamiętajmy to, że kupując żywego karpia gdzieś tam przy drodze, tak naprawdę też nie mamy tej pewności tego, jak ta ryba była hodowana,
czym była karmiona, zgadza się.
Czy ta hodowla posiada jakiekolwiek certyfikaty i inne niezbędne jakieś tam spełnia wymagania, więc jakby, a poza tym no nie czarujmy się, panie redaktorze, to, że Polak idzie i kupuje karpia przy drodze i niesie go w reklamówce, to nie jest kwestia tego, że on po prostu pragnie nagle dobrze jeść, tylko po prostu kwestia tego, że on uważa, że tak ma być, bo taka jest polska tradycja. Jakbyśmy zrobili sondaże, to mogę się założyć, że co drugi powoła się na tradycję, a nie na jakiś tam świadomy konsumpcjonizm.
Tak, pani Aniu. No taką mamy tradycję, mamy choinkę, mamy karpia. Ja za karpiem, jak już powiedziałem, nie przepadam, trochę się boję tych wszystkich ości. Poza tym nie za bardzo smakuje mi mięso tej ryby. Wolę śledzia. No, takiego.
A ja sandacza.
No właśnie. Pani Aniu, dziękuję za telefon i za komentarz. 500 wesołych świąt życzę, gdybyśmy
dziękuję
się mieli nie usłyszeć. Jeszcze trochę czasu.
Tak. Panu również i całej redakcji.
Dziękuję pani Aniu. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. 510-37-32. Czujny numer. To już słyszeliśmy komentarze na temat karpia. Ten ostatni był trochę wytrącający nas z równowagi, ponieważ tutaj słuchacz przypominał o tym, właściwie możemy się tego domyślać i wyobrażać sobie, jak wygląda taki naprawdę przemysłowy połów ryb na statkach rybackich, jakichś dalekomorskich, gdzie rzeczywiście tony tych ryb są wyciągane. Nie ma czasu, naprawdę nie ma czasu na to, żeby je w jakiś taki, nazwijmy to humanitarny sposób uśmiercać. One po prostu lądują w ładowniach. No i tyle. A tutaj zastanawiamy się, co zrobić ze świątecznym karpiem. I pan Krzysztof jeszcze, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ostatnio, uwielbiam ryby pod każdą postacią i ostatnio kupiłem w Biedronce pstrąga wędzonego. Jedząc go, stwierdziłem, że coś nie takie było. Sięgnąłem do opakowania, w które był zapakowany. Okazało się, że to jest pstrąg z Turcji. No, my sprowadzamy z Turcji pstrągi, kiedy mamy ogromną ilość tutaj stawów hodowlanych i tak dalej. Nie potrafię tego zrozumieć. Po co?
Panie Krzysztof.
Tylko komercja, czy...
Tak.
Czy jakieś inne kierują? No bo z Turcji pstrągi, kiedy mamy swoje...
Nie wiem, może chodzi o ceny, może chodzi właśnie o koszty wyhodowania takiego pstrąga.
No ale
pstrąga,
smak zupełnie tak? Inny. Kiedyś kupiłem też w Zdrojach przypadkowo węgorza. Biorąc go do domu, spróbowałem, w środku był żółty, pod skórą. Wróciłem, czy to jest polski węgorz? Nie, z Chin. Mhm. Czy z Wietnamu, nie pamiętam. Nie do zjedzenia, kwaśny, żółty. Nie wiem, o co tu chodzi w tej
ja nie wiem, rybnej. Panie Krzysztofie, no z tych opowieści wynika, że tak naprawdę trzeba by było omijać sklepy z rybami, no bo wszystko, co tam jest sprzedawane...
Patrzeć na metki.
Właśnie, czy tak jest w rzeczywistości, jak informuje to metka? Czy tam możemy się z tej metki dowiedzieć wszystkiego o tej rybie? To jest pytanie. Ja mówię, nie jestem częstym klientem stoisk rybnych w sklepach, zwłaszcza tych dużych sklepach, i naprawdę nie do końca wiem, jak te metki wyglądają. Ciekaw jestem państwa opinii, którzy jecie ryby często i kupujecie. No. Czy na tych metkach rzeczywiście jest wszystko, co powinno być? I czy wiemy na 100% skąd ta ryba pochodzi? Ten pstrąg na przykład, czy pochodzi z Polski, czy z Turcji? Ten węgorz? Węgorz z Chin? No wszystko tam już hodują w tych Chinach. Węgorz z Chin? Czy na przykład z naszych wód tutaj, albo hodowla, nie wiem, czy się węgorze hoduje, to chyba trudna sprawa wyhodować węgorza, ale być może tak, albo z naszych jezior, rzek, albo może z Bałtyku, bo te węgorze wędrują przecież. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję za telefon. I 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Tam w tych komentarzach o karpiach pojawił się wątek kleszcza, że niedługo, jak tak dalej pójdzie, tam komentator stwierdził, że będziemy mieli podobne dylematy, w jaki sposób pozbyć się, uśmiercić kleszcza. To a propos kleszczy. Wczoraj także było o kleszczach, ale na choince. Żywe drzewka kupujemy i zdobimy nasze mieszkania właśnie żywymi choinkami. To jest fajna tradycja, piękna, pachnąca, bardzo mi się podoba. Nawet nie wiedziałem, że razem z taką choinką, a okazuje się, że można do domu przynieść kleszcza. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak się ustrzec przed takim niebezpieczeństwem? Nasz słuchacz rzuca pomysł.
Witam serdecznie, mały słuchacz. Taka rada dla tego pana, tak się boi tych kleszczy na choinkach. Prosty sposób. Niech sobie podjedzie do sklepu zoologicznego i kupi taką obrożę, co się psu zakłada na szyję, żeby go kleszcze nie podgryzły. I jak tą obrożkę sobie założy na pień swojej choineczki, wystawi na balkon i zanim ją wstawi przed Wigilią, to kleszcze wszystkie uciekną.
Teraz pytanie, czy taka obroża antykleszczowa jest w ogóle skuteczna, czy to taki gadżet? Nie wiem. Nie mam psa, nie wiem. Teraz telefon, który już pojawił się w czasie reakcji, przypomnę go w tej chwili, właśnie a propos kleszcza. Naszego słuchacza ugryzł kleszcz, tak nieszczęśliwie złożyło się, że ten kleszcz był zarażony boreliozą. Słuchacz miał rumień, udał się do szpitala przy ulicy Arkońskiej. Tam jest oddział chorób zakaźnych i tropikalnych. Posłuchajmy, jaki komentarz po tej wizycie w szpitalu nasz słuchacz nagrał pod czujnym numerem.
Dzień dobry. Zostałem zbulwersowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony, poradnie chorób zakaźnych i tropikalnych. Zgłosiłem się z rumieniem po ugryzieniu kleszcza i zarejestrowano mnie, nie na następny dzień, na 19 grudnia 2019 roku. No chyba, że prywatnie. A prywatnie to inna mowa, jak powiedział Kobuszewski w znanym skeczu. La privée. Dobra, prywatnie można od ręki. Dlaczego tak nas traktują?
Sam tego także doświadczyłem, że prywatnie od ręki, prywatnie od razu. To w innej przychodni przy ulicy Starzyńskiego, tam jest poradnia ortopedyczna. Pani Natalia Andruczyk, rzecznik samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, jest naszym gościem. Witam pani Natalio.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No i pierwsze pytanie, czy taka sytuacja w ogóle jest możliwa, że 2 lata na wizytę u lekarza specjalisty chorób zakaźnych z rumieniem po ukończeniu kleszcza?
Tak, taka sytuacja jest możliwa i nawet dzisiaj sprawdziłam, jakie są terminy rejestracji w poradni chorób zakaźnych i chorób tropikalnych naszego szpitala. Dla pacjentów stabilnych jest to 23 grudnia 2019 roku. Dla pacjentów stabilnych, dla pacjentów pilnych 29 października 2018 roku.
Czyli prawie za rok.
To jest pacjent
niestabilny, tak?
To znaczy, zakładam, że skoro pacjenta zarejestrowano na grudzień, to jest to pacjent stabilny.
Tak, ale mówię o tym przypadku, który przed chwilą pani wymieniła, czyli tak. Pacjent niestabilny, to znaczy taki, który wymaga pilnej interwencji, bo może się coś wydarzyć, a i tak ta pilna interwencja może nastąpić dopiero w październiku przyszłego roku.
Tak, to znaczy to jest umowna taka nazwa. Bo, tak, panie redaktorze, zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach pacjent znalazł się w naszej poradni. Jeżeli został zarejestrowany do poradni chorób zakaźnych, to znaczy, że otrzymał takie skierowanie od lekarza POZ. I to lekarz POZ-u decyduje o tym, jakiego rodzaju jest to skierowanie. Czy jest to skierowanie normalne, czyli dla pacjenta stabilnego, czy jest to skierowanie z dopiskiem pilne, czy też jest to skierowanie do szpitala, bo bywają takie sytuacje. Teraz rozmawialiśmy wcześniej, pan mnie pytał o powody tego, dlaczego takie są kolejki, tak?
To może jeszcze wrócę, bo pani powiedziała, że to lekarz pierwszego kontaktu właściwie ocenia stan pacjenta. Znaczy to nie powinien zrobić lekarz oddziału zakaźnego, bo to lekarz pierwszego kontaktu ocenia, czy jest to pacjent, nazwijmy to, pilny i potrzebuje szybkiej wizyty, która nastąpi, tak jak pani powiedziała, gdyby teraz się zarejestrował w październiku przyszłego roku, więc to trochę potrwa. Albo jest to pacjent stabilny, który będzie czekał 2 lata, albo jest to pacjent, który wymaga po prostu tego, żeby położyć się w szpitalu. I to lekarz pierwszego kontaktu już ocenia, tak?
Tak, lekarz pierwszego kontaktu powinien zaopatrzyć pacjenta w antybiotyk w przypadku boreliozy, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Można wykonać testy w kierunku boreliozy. Lekarz POZ-u zaopatruje pacjenta w antybiotyk i tak naprawdę testy potwierdzenia po takiej kuracji 3-tygodniowej najwcześniej wykonujemy, ale to absolutnie najwcześniej po 3 miesiącach, nawet po 6 miesiącach od momentu podania tego antybiotyku. Więc nie jest tak, że pacjent, którego ukąsił kleszcz, u którego faktycznie wystąpił rumień, zgłasza się do naszej poradni i jest niezaopiekowany. On taką opiekę powinien otrzymać u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
To pan Grzegorz do nas teraz zadzwonił. Panie Grzegorzu, witam na antenie. Halo?
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do tej pani. Jeżeli ta pani mówi, pacjent stabilny, niestabilny, no to ja mam takie proste pytanie. Jeżeli zostanę ukąszony przez kleszcza, który jest zakażony właśnie tą boleriozą, to ta bolerioza się u mnie będzie jak długo rozwijać w organizmie? 2-3 lata? Żebym trafił dopiero do lekarza?
Dziękuję, panie Grzegorzu.
Dziękuję
za pytanie. To już słyszeliśmy od pani Natalii, że po podaniu antybiotyku, a ten antybiotyk przepisuje lekarz pierwszego kontaktu i tak trzeba odczekać jeszcze 3 miesiące, żeby zobaczyć, jaki jest efekt działania. No dobrze. I ja na razie zacznę od takiego poziomu bardziej ogólnego, bo powiedziała pani, że ci pacjenci wymagający szybkiej interwencji, a i tak muszą czekać do października, w tej chwili, gdyby się rejestrowali, do października przyszłego roku. Skąd takie terminy w ogóle?
To znaczy, wie pan co, ja myślę, że powodów jest kilka i one gdzieś tam są w jakimś stopniu skorelowane i myślę, że możemy je podzielić na kilka tutaj zagadnień. Może
a przede wszystkim, czy to jest normalna sytuacja dla innych szpitali także spoza naszego województwa? Czy to jest norma, czy tutaj ten oddział przy ulicy Arkońskiej jest jakoś dotknięty?
Mówimy w tej chwili o poradni, nie o oddziale. Także faktycznie, jeżeli chodzi o nasze województwo, to jest to, można powiedzieć, najbardziej popularny oddział, nie tylko tutaj w naszym województwie, ale także...
I najdłuższe terminy, jak się domyślam, z tego wynikają, tak?
Dokładnie, z Lubuskiego, z Wielkopolskiego, z województwa pomorskiego przyjeżdżają do nas pacjenci. My informujemy o tym, że na przykład w Koszalinie czy w Gorzowie w poradniach te terminy są dużo krótsze, nawet ponad rok. Natomiast no, tutaj jakby pacjent może decydować oczywiście o tym, którą poradnię wybiera. To jest tak. Dwa, tutaj jeżeli mówimy o finansowaniu, no to do tej pory mieliśmy kontraktowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i oczywiście te limity jak w większości poradni były niewystarczające, więc ta kolejka powiedzmy jak kula śnieżna rosła nam przez kilka lat. Od października jest to ryczałt, natomiast no owszem, pewne środki moglibyśmy przesuwać w ramach naszej jednostki, natomiast kolejki są nie tylko tutaj, tak? Nie tylko w tej poradni, są kolejki też w innych poradniach, więc ciężko jakby tutaj wskazać komuś, pacjentom, nie wiem, kardiologicznym, neurologicznym, czekać dłużej, byłoby to po prostu niesprawiedliwe. Kolejna rzecz to pacjenci, którzy nie odwołują.
Rejestrują się, nie przychodzą na wizytę, tak, ale nie odwołują
nie
wcześniej.
Nie przychodzą na wizytę. I powiem panu, że średnio to jest, dochodzi do tak średnio codziennie, to jest około 20% pacjentów, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że są takie dni, kiedy to jest 30-40%.
No tak, to jest problem, niezależnie od was.
Tak, że są sytuacje niezależne od nas. Oczywiście ktoś
pani
się
rozporuje,
nie może dojechać, ale momencie, proszę dać mi skończyć.
Tak.
Nie może dojechać. Natomiast proszę sobie wyobrazić, gdyby przynajmniej część z tych pacjentów dała nam wcześniej znać, o ile miesięcy wcześniej ta kolejka skróciłaby nam.
Mam pewien pomysł, jak można by ewentualnie ten problem rozwiązać. Pani Natalio, ale najpierw oddam głos panu Tomaszowi, który do nas zadzwonił. Panie Tomaszu, witam w czasie reakcji. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Tomek Szatkowski, jestem lekarzem pediatrą. Słucham tej rozmowy ze zbulwersowaniem. Proszę państwa, rzecz pierwsza i najważniejsza. Boreliozą zajmują się wszyscy lekarze, nie tylko specjaliści chorób zakaźnych. Jeśli wystąpi u pacjenta rumień wędrujący, nie ma żadnego obowiązku kierować pacjenta do poradni chorób zakaźnych, żeby czekał tam rok, dwa czy pięć. Jeśli wystąpi rumień po ukąszeniu przez kleszcza, za kilka dni, 7, 10, 14, włącza się antybiotyk na około 14 dni, pacjent jest wyleczony, nie potrzeba robić żadnych wyników, koniec. Po wszystkim. Na co kierować pacjenta gdziekolwiek?
Czyli nie ma problemu i nie ma tematu.
Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego tematu. Ale niektórzy pacjenci żądają skierowania do poradni specjalistycznej, ponieważ obawiają się tak zwanej boreliozy późnej. Co także się zdarza, ponieważ nie każde ukąszenie przez kleszcza zakażonego boreliozą kończy się rumieniem. Albo rumień na przykład jest gdzieś we włosach i sobie zniknie i tyle. Co też jest ważne, jeśli kogoś ukąsi kleszcz, nie biegnijmy od razu do lekarza i nie zawracajmy w cudzysłowie głowy, mówię to jako lekarz, ponieważ pracuję w szpitalu i często zgłaszają się rodzice z dzieciakami, których ugryzł kleszcz dziś, wczoraj. No podobnie ugryzie komar i też robi się grudka na skórze i za 2-3 dni znika. Już nie szalejmy. Ostatnimi czasy jest też taka szalona metoda, że pacjenci niosą kleszcza na badanie. Spokojnie.
Panie Tomaszu, ale to nas zachęcają do tego lekarze i w telewizji nawet coś takiego widziałem, w radiu, żeby tego kleszcza po pierwsze nie wyciągać samodzielnie, bo można sobie zrobić krzywdę, a po drugie jak już się go nawet wyciągnie, to żeby go zanieść do zbadania. No słyszałem to i widziałem na własne uszy i oczy.
To jest nabijanie kasy tak naprawdę, ponieważ no, jeśli ktoś ma pecha, to może kogoś ugryźć komar zakażony malarią.
No to
na przykład tak, przyleciał sobie samolotem.
W zachodniopomorskim to byłby spory pech. Ale dobrze, no, zakładam, że to możliwe.
Ktoś pojechał do Frankfurtu i przyleciał z Frankfurtu nad Menem komar w samolocie z rejonu malarycznego. Więc no ma malarię, bo ugryzł go komar. No i co, łapiemy komara, niesiemy na badanie. No spokojnie. Naprawdę spokojnie.
Panie Tomaszu, dziękuję za ten uspokajający telefon. Tak też czułem, że to jest lekka przesada z kleszczem i boreliozą, ale staram się teraz rozmawiać z panią Natalią i nieco problem uogólnić, bo rzeczywiście te czasy oczekiwania dla pacjentów tak zwanych nagłych około roku i dla zwykłych 2 lat są abstrakcyjne, pani Natalio.
Jeszcze
momencie.
Proszę pamiętać, że w tych ekstremalnych sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z neuroboreliozą, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i tutaj nie ma mowy oczywiście o czekaniu, tak?
Pani Natalio, jeszcze chciałbym pana Marka poprosić o głos, który zadzwonił do nas. Halo?
Witam. Ja płacę 1300 zł ZUS-u i teraz jakbym tak poszedł do lekarza i powiedział mi 2 lata czekania, bym go wyśmiał. Dlatego, że rzadko choruję, jak już idę, to idę
to
z
ma pan szczęście.
Potrzebą, tak? I teraz pan sobie wyobraża, że ktoś mi każe 2 lata. Czemu do tej pory nie zrobiono czegoś takiego, że się płaci po przyjściu do lekarza, po zbadaniu pacjenta i dopiero ZUS rozlicza się ze szpitalem? Dlaczego w takich przypadkach? Poza tym, jeśli pacjent nie przychodzi, można płaci się karę za wezwanie bezpodstawne karetki. Obciążyć to samo za zatrzymywanie kolejki. 100 zł, 150 zł, jeśli pacjent nie przyjdzie. Krótka piłka. Od razu by się wszystko przerzedziło. Proste są czynności, tylko troszeczkę trzeba pomyśleć, żeby to wprowadzić i żeby to funkcjonowało. A nie, że kurde, wy każecie komuś czekać 2 lata. Zróbcie tak w końcu, że najpierw pacjent przychodzi, a nie wy przewidujecie, ile osób danego roku przyjdzie. To jest nie do przewidzenia. Poza tym nie od dzisiaj jest szpital i wiadomo, że liczba zachorowań na boreliozę i tym pokrewne
rośnie.
Zwiększa się, bo większość więcej kleszczy jest chorych na tego typu choroby. Więc trzeba zwiększyć ten kontrakt, jeśli już. Ale moim zdaniem powinno być tak. Pacjent przychodzi, później się rozlicza. Że pacjent zaliczony, a nie, że wy przewidujecie. Dla mnie to jest paranoja. Jak pani to wytłumaczy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Marku. Dużo pytań padło i chyba nie wszystkie koniecznie do pani Natalii. Ja tylko skupię się nad tym problemem oczekujących pacjentów na wizytę, którzy później na tę wizytę nie przychodzą, zajmują kolejkę. To wszystko oczywiście wydłuża. Z pewnością pani wie, że w prywatnych przychodniach, no może nie wszystkich, ale w wielu panuje taki zwyczaj, że wcześniej jakby szpital czy przychodnia informuje i prosi o potwierdzenie zarezerwowanej wcześniej wizyty. To jest dobry zwyczaj. Czy na przykład szpital przy Arkońskiej mógłby coś takiego robić?
Wiem, że nie robi,
bo znam taki przypadek. Osoba była zarejestrowana przy ulicy Broniewskiego. Tam jest chyba oddział chirurgii naczyniowej. Dokładnie nie pamiętam. Rok czekała na wizytę. Zapomniała zupełnie o dacie tej wizyty. Oczywiście nikt nie zadzwonił, nikt nie poinformował, nie przypomniał, nie poprosił o potwierdzenie. Ta osoba nie dlatego, że zrezygnowała, że jej się nie chciało, tylko po prostu data jej umknęła. Nie przyszła na tę wizytę, później sobie przypomniała, zadzwoniła. Okazuje się, że kolejna wizyta jest możliwa za kolejny rok. A więc to taka prosta czynność. Zadzwonienie wcześniej, może nawet dużo wcześniej, przypomnienie i prośba o potwierdzenie może by częściowo przynajmniej ten problem rozwiązała. Jak pani sądzi?
Ma pan rację, taką opcję oczywiście możemy rozważyć, ale podejmujemy też szereg innych działań, które powinny rozwiązać, mam nadzieję, z czasem ten problem. Po pierwsze, od lutego będziemy mieli nowego lekarza, specjalistę, który wymyśli grono lekarzy, bo ja przypominam, że zakaźnicy pracują nie tylko w 3 naszych poradniach, ale też na oddziale, tak, szpitalnym i tutaj jakby te godziny są gdzieś ograniczone. Lekarze i tak przyjmują dłużej, i tak przyjmują więcej pacjentów.
Czyli dodatkowo będzie jeden dodatkowy lekarz, trochę ten czas się skróci. Pani Natalio, jeszcze ostatnie pytanie z tymi poradami udzielanymi już prywatnie. Czy rzeczywiście tak jest, że to od razu, od ręki?
Ja nie mam pojęcia, mało tego, panie redaktorze.
Ale u was w szpitalu taka praktyka jest prowadzona?
Nie ma praktyki porad prywatnych. Informowania pacjentów o możliwości korzystania z prywatnych wizyt. Mało tego, pacjenci sami często o to pytają. Jedyne, co możemy zrobić, to odesłać do poszukiwania jakby w internecie, no bo no, nie możemy, tak?
Tam w przychodni na Starzyńskiego, przy Starzyńskiego, to tak. Ja wiem, że tam równolegle jest prowadzona taka działalność prywatna i tam rzeczywiście tak jest. Rehabilitacja ortopedyczna normalnie, no to trzeba czekać kilka ładnych miesięcy, nawet jak się ma problem ortopedyczny wymagający natychmiastowej jakiejś interwencji. No, prywatnie, dzisiaj, autentycznie, pani Natalio, tak jest. Chciałem właśnie zapytać, czy podobna sytuacja jest w szpitalu
Szarkańskim. Nie ma tutaj, nie ma tutaj miejsca. I jeszcze jedną rzecz chciałam, tak? Chciałam podkreślić, bo to, co powiedział tutaj pan doktor, który do nas zadzwonił, bardzo się cieszę, że taki głos się pojawił. Bardzo często zdarza się, że pacjenci przychodzą do nas na przykład z rumieniem lub z podejrzeniem. Przy okienku są przerażeni, że taki jest termin oczekiwania. Panie, przy okienku każdego pacjenta pytają, czy otrzymał antybiotyk, czy miał wykonane badania, tak? Więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zarejestrowania, ale też rozmowy po to, żeby po prostu pacjent był leczony w jak najlepszy sposób.
Pani Natalia Andruczyk, rzecznik Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, a państwa proszę o komentarze, proszę nagrywać, pisać, dzwonić. 510-37-32 numer czujny, 510-37-36 to jest numer do studia, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Pani Natalio, dziękuję, wesołych
dziękuję
świąt.
Dziękuję serdecznie, nawzajem, wszystkiego dobrego.
I do usłyszenia. Za 20 minut będzie godzina 13, właśnie z Mariuszem Tołajkowskim, realizatorem, i ze Sławomirem Orlikiem ucięliśmy sobie małą pogawędkę, takie opowieści z poczekalni, z przychodni, ze szpitali. Co ciekawe, można by było film nakręcić i zatytułować go Bogowie. Co państwo na to? 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Z trzema dwójkami to jest numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. I nasz kolejny gość, pani Elżbieta Sochanowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, pani Elżbieto, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Od pani Natalii, rzecznika między innymi szpitala przy ulicy Arkońskiej, dowiedzieliśmy się, że na oddziale zakaźnym pojawi się dodatkowo jeden lekarz. Troszeczkę może skrócą się kolejki. Przeciwnie jest, będzie chyba w karetkach pogotowia ratunkowego. Dostaliśmy taki mail od naszego słuchacza. Proszę o wyjaśnienie decyzji, czym kieruje się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie o kolejnej likwidacji tak zwanej karetki ratowniczej z lekarzem z dniem 1 stycznia 2018 roku. Sprawa dotyczy również miasta Police. Nie potrzeba wyjaśniać, czym skutkuje brak lekarza w karetce pogotowia ratunkowego w ochronie naszego życia i zdrowia. Pozdrawiam, napisał słuchacz, także jak można przeczytać na portalu i Kamień. Od stycznia 2018 roku zespół ratownictwa specjalistycznego w Międzyzdrojach zostanie przekształcony w podstawowy zespół ratownictwa medycznego. Oznacza to, że karetka pogotowia ratunkowego w Międzyzdrojach pozostanie już bez lekarza. Co wtedy, gdy ktoś będzie potrzebował natychmiastowej pomocy lekarza? W takiej sytuacji najprawdopodobniej na miejsce będzie jechała specjalistyczna karetka z Kamienia Pomorskiego bądź ze Świnoujścia do Międzyzdrojów. Trochę jest. Pani Elżbieto, jak pani skomentuje te informacje, czy prawdziwe przede wszystkim i dlaczego, jeżeli tak?
Rzeczywiście wczoraj, w dniu wczorajszym, może powiem tak. Za funkcjonowanie ratownictwa medycznego na terenie województwa odpowiada wojewoda. On też tworzy plan zabezpieczenia województwa. W tym planie są wskazane miejsca stacjonowania zespołów i jakiego rodzaju zespoły, czy S, czy P w danym rejonie będą funkcjonować. Plan dotychczas obowiązujący został zaktualizowany. Ta aktualizacja została podpisana w dniu wczorajszym przez ministra, bo minister musi zaakceptować taki plan. I zgodnie z tym planem rzeczywiście na te obszarze, który zabezpiecza Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, to jest około 90% województwa zachodniopomorskiego, ulegnie wymianie, że tak powiem, 8 zespołów specjalistycznych i będą te zespoły będą zastąpione zespołami podstawowymi. Tu jeszcze przypomnę, że zespół specjalistyczny to jest zespół w składzie dwóch ratowników medycznych i lekarz, natomiast podstawowy to jest dwóch ratowników medycznych. I chciałabym tutaj jeszcze, bo mówił Pan o międzyzdrojach, chciałam tutaj dodać, że w międzyzdrojach w okresie letnim, w sezonie letnim dojdzie nam jeszcze jeden zespół podstawowy, także w tym okresie, kiedy nie jest najwięcej osób na tym rejonie, również turystów, będą tam stacjonowały trzy zespoły wyjazdowe.
Dobrze, czyli w ogóle generalna liczba zespołów nie zmienia się, tak? Czyli tych karetek
generalna
po prostu...
Generalna liczba zespołów, przepraszam bardzo, że weszłam w słowo, generalna liczba zespołów uległa zwiększeniu bo dodatkowo
nawet.
W sumie o trzy zespoły jeszcze. Do tej pory WSPR miało na terenie przez siebie zabezpieczonym 76 ambulansów, z dniem w przyszłym roku będzie to 79 ambulansów.
Dobrze, czyli będziemy mieli o trzy zespoły więcej, 79, tak. Teraz mamy 76, ale w tej liczbie 79 zespołów mniej będzie zespołów specjalistycznych o 8, tak? Czyli specjalistycznych, tak. To znaczy dwóch ratowników, jeden lekarz.
Tak,
czyli
jest.
Wydaje się, że w tej całej liczbie to jest niewielki odsetek. Czy to jakoś może, Pani zdaniem, wpłynąć na bezpieczeństwo? Zwłaszcza mówimy tutaj właśnie, no międzyzdroje, jak Pani powiedziała, latem jest ochraniane, że tak się wyrażę, przez dodatkowy zespół specjalistyczny, tak? Ale czy to ogólnie wpływa na bezpieczeństwo pacjentów?
Nie, myślę, że nie odbije się to w żaden sposób na bezpieczeństwie mieszkańców, którymi się opiekujemy.
Z czego to może wynikać, to zmniejszenie liczby zespołów specjalistycznych? Tak Pani zdaniem, brak lekarzy po prostu?
No, jest generalnie taka tendencja. Niestety lekarzy specjalistów w tej dziedzinie jest coraz mniej na rynku. Jest to też znaczny problem nie tylko dla nas, ale w całej Polsce.
Rozumiem. A czy z ratownikami medycznymi są podobne problemy? Czy tutaj akurat, może akurat tu... No jest dobrze, ta sytuacja wygląda poprawnie i nie
mamy
muszą się Państwo obawiać.
Na razie nie mamy problemów z ratownikami medycznymi.
To jeszcze na koniec takie pytanie, w jakich przypadkach konieczna jest taka karetka, taki zespół specjalistyczny? I ile to jest mniej więcej procent interwencji w ogóle?
Ja powiem tak, jeżeli chodzi o interwencję, dyspozytor dysponuje do miejsca zdarzenia, jeżeli ma zespół specjalistyczny, bo w niektórych rejonach stacjonuje na przykład tylko zespół specjalistyczny, to wysyła zespół specjalistyczny do każdego rodzaju zdarzenia. Mhm. Jeżeli jest zespół podstawowy, również do każdego rodzaju zdarzenia wysyła taki zespół.
510-37-36 numer telefonu do naszego studia i 510-37-32 to jest czujny numer. Proszę dzwonić, proszę komentować. Pani Elżbieto, podziękuję za rozmowę. Być może jutro będziemy kontynuowali temat. Spróbujemy z Urzędu Wojewódzkiego dowiedzieć się czegoś na temat powodów takich właśnie decyzji. Pani Elżbieto, jeszcze chwilę. Proszę się nie rozłączać, ponieważ czekamy chyba na telefon od naszego słuchacza i na komentarz, który rozmawia w tej chwili, słuchacz rozmawia w tej chwili ze Sławkiem. Czy już jesteśmy gotowi? 510, 37 i 36, chyba raczej nie. Pani Elżbieto, dziękuję za rozmowę. Elżbieta Sochanowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, była naszym gościem. Wesołych świąt życzę. Wesołych świąt.
Dziękuję bardzo i wzajemnie.
Dziękuję i do usłyszenia. No a teraz problem. Usłyszałem ten telefon i miałem wrażenie, że mowa jest o nieco młodszym dziecku, ale nie. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Wiesława. Moje dziecko obecnie jest studentem, ale z końcem roku kończy 26 lat. Obecnie przysługuje mu zniżka na podróż środkami lokomocji, głównie PKP interesuje mnie. Dowiedziałam się w różnych źródłach i mam dwie różne odpowiedzi. Mimo, że ma ważną legitymację, po ukończeniu 26 roku życia trzeba bilet kupować w normalnej cenie, a druga odpowiedź jest taka, że jeżeli ma ważną legitymację studencką, to tak długo, dopóki jest studentem, mimo, że skończył 26 lat, przysługuje mu ulga. I chciałam to rozstrzygnąć. Czym się mam podeprzeć? Bo są różne paragrafy i panie w kasie to inaczej interpretują, no i konduktorzy to inaczej interpretują.
No szkoda, że ten 26-letni pan do nas nie zadzwonił z takim pytaniem. Za chwilę odpowiedź, krótka, ale jeszcze telefon do poprzedniego tematu. Pan Marek do nas zadzwonił. Halo?
Michał.
Pan Michał. Witam, witam panie Michale.
Tak, ja mam taką sprawę, ponieważ ja sam osobiście jestem ratownikiem i czuję się tak troszeczkę obrażony, ponieważ naprawdę, żeby skończyć ratownictwo od kilku lat, są wymagane 3-letnie studia licencjackie. Są one dosyć rygorystyczne. I jeśli chodzi tak naprawdę o wiedzę, możliwości i uprawnienia w porównaniu do lekarza w karetce, to jest niewielka różnica poza tym, że lekarz może podać kilka leków więcej oraz formalnie stwierdzić zgon. Natomiast ratownicy naprawdę u nas w Polsce są dużo lepiej wykształceni niż w innych krajach. Także tak sądzę, że nie ma czego się obawiać, ponieważ naprawdę ratownictwo u nas jest na bardzo wysokim poziomie.
Panie Michale, nie wiem dlaczego czuje się pan trochę pokrzywdzony tą rozmową. No.
W tej kwestii, że ludzie zaczynają się bać, że jest główną lekarzem.
Aha, że jak nie ma lekarza, to znaczy, że nie otrzymają
tak,
pomocy.
To znaczy, że gorsza ta karetka ma być, no ja sądzę, że wręcz przeciwnie, że jednak naprawdę na takim poziomie mamy ratownictwo tutaj w Polsce, porównują nas bardzo chętnie, zresztą za granicę szukają polskich ratowników, także naprawdę nie ma czego się obawiać i sądzę, że ktoś, kto pracuje w tym zawodzie albo pracował...
I pracuje pan w tej chwili w województwie tutaj zachodniopomorskim. Jeździ pan karetką.
Tak. I
dobrze, panie Michale, no dziękuję za ten pocieszający telefon. Pan Michał, ratownik medyczny, przypomnę, 79 karetek od przyszłego roku będzie jeździło w naszym województwie. I pan Maciej jeszcze zadzwonił. Halo?
Halo, halo.
Witam, panie Macieju.
No mi tam zabrakło w tej rozmowie z panią tematu, który wyszedł na początku, tak, czyli polic. Police, baza w policach obsługuje również gminę Nowe Wartno, także to już dystans nam się zwiększa zdecydowanie niż Świnoujście, Międzyzdroje, prawda, i Międzyzdroje jeszcze są posiłkowane latem, a tutaj są w Nowe Wartnie też plaże, w Trzebieży jest plaża, także no... Lekarz wydawałoby się powinien być jednak mimo wszystko w policach, prawda?
Panie Macieju, bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Jak słyszeliśmy od pana Michała, wcześniej ratownika medycznego, nie ma czego się obawiać. To są naprawdę bardzo dobrze przygotowani ludzie do swojego fachu.
Nie wątpię w zdolności ratowników, ale sam doświadczyłem przewozu z kamieniem, atakiem kolki nerkowej, kamień rodziłem, że tak powiem, sposób potraktowania przez ratowników ze stacji. No powiem tak, worków i ziemniakami tak się nie traktuje.
No panie Macieju, ale to już jest problem ludzki, a nie przygotowania fachowego, zawodowego. To po prostu trafił pan na człowieka. Może na nieodpowiednim miejscu, to równie dobrze mógł być lekarz, który mógł pana potraktować.
To się zgadza, no wiadomo, trafiamy wszędzie różnie.
Prawda?
I to nie powinniśmy w tym momencie chyba dyskutować, czy są kompetencje takie, czy inne. Wiadomo, szkolimy bardzo dobrze, zawsze pozostaje lekarz. Przy trzech osobach, jeżeli jest zespół prawda, większy i lekarz z większymi wydawać by się mogło możliwościami i zawsze łatwiej się, że tak powiem, połączyć z karetką, myślę, z Nowego Wartna do Polic przez radio niż do Szczecina, gdzie wiadomo, że po drodze są dziury. Czego już kiedyś doświadczali ratownicy, którzy sami nie mogli się, że tak powiem, doprosić pomocy, jak się karetka miała wypadek po drodze do Trzebieży, prawda? I wtedy też był problem, żeby nawet samych ratowników sami siebie mogli uratować. Także są różne niuanse, niuansiki, a chodzi o odległości między innymi, tak? I myślę, że tutaj
Chyba, że pani generalnie może chodzić...
nie powiedziała, że będą się wspierać może karetkami z zakładów chemicznych z Medyki.
Panie Macieju, być może chodzi po prostu o ogólną liczbę zespołów tych ratowniczych karetek 79 od przyszłego roku. Może to wciąż za mało i w tę stronę należy iść i tutaj należy...
No myślę, że tak, że to liczba jest mimo wszystko mała, biorąc pod uwagę ilość wypadków, jaka się robi na drogach, prawda?
Panie Macieju, bardzo dziękuję za telefon i za komentarz. 510-37-36 telefon do naszego studia. Za 9 minut będzie godzina 13. Teraz przenosimy się na chwilę do Świnoujścia.
Stanisław ze Świnoujścia. Ja jestem w spółdzielni Odra w Świnoujściu i niepokoi mnie fakt, że w zbiornikach na śmieci, które płacimy firmie Remondis, że te zbiorniki są bardzo brudne, ale to bardzo brudne, że jak się wynosi śmieci, to aż jest trzeba przez papier chwytać pokrywę, ażeby wrzucić tam worek ze śmieciami, bo jest tak zapaskudzony, tak brudny, aż się klei. Tam i dzieci wrzucają również i łapkami wrzucają, to jest paskudne.
Dziękujemy za ten telefon. Mam nadzieję, że już mamy połączenie z dyrektorem Świnoujskiego Oddziału Remont i SAS, panem Bogusławem Żaczkiem. Mamy to połączenie? Czekamy tak, cały czas. Tak, witam, halo? Witam panie Bogusławie.
Dzień dobry, Bogusławie.
Witam. Panie Bogusławie, czy tak jest w rzeczywistości? Dlaczego tak jest? Jeżeli tak jest, i co zrobić, żeby tak nie było?
Panie redaktorze, więc tak, pojemniki są myte systematycznie, one są praktycznie raz w kwartale, są myte pojazdem, który jest do tego przystosowany, czyli zamawiamy, wynajmujemy taki pojazd, który myje wszystko.
Raz na kwartał, tak? Są myte całkowicie, dobrze.
Tak, oczywiście.
Można częściej?
Natomiast oczywiście jest taka możliwość, myślę, że większość mieszkańców korzysta z takiej możliwości zarządców wspólnot, osoby, które obsługują wspólnoty, w zależności czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, czy też zarządcy wspólnot, i zgłaszają nam taki temat i my to robimy wtedy indywidualnie, czyli zabieramy pojemnik, w związku z tym, że wszystkie pojemniki, które są do obsługi mieszkańców, posiadają cyfry elektroniczne. Nie ma możliwości, tak jak poprzednich latach, kiedy nie obowiązywała ustawa o odpadach, że można było ten pojemnik podmienić, tak? Czyli przywieźć czysty, postawić kolejny pojemnik. W tej chwili jest to o tyle utrudnione, że każdy pojemnik ma posiadać chip elektroniczny i musi być z powrotem, tak jakby z tym samym chipem, musi wrócić z powrotem na to samo miejsce, bo do tego jest przypisany adres, tak? Adres odbioru.
Panie Bogusławie, to więc, żeby skrócić, nie ma możliwości wymiany pojemników, myjecie je standardowo raz na kwartał, ale jeżeli wspólnota mieszkańców zgłosi się do was, bez dodatkowych opłat umyjecie te pojemniki, żeby się nie kleiły i żeby te dzieci nie brudziły sobie rączek, o których słyszeliśmy. To proszę się zgłaszać do Remondisa, do oddziału Świnoujskiego. Przyjedziecie i umyjecie.
Oczywiście, na każdy sygnał.
Panie Bogusławie, bardzo dziękuję za krótkie wyjaśnienia. Bogusław Żaczek, dyrektor oddziału Remondis w Świnoujściu. Wesołych świąt życzę. To teraz jeszcze dziękuję i do usłyszenia. To jest jeszcze ta obiecana odpowiedź dla pani, dla mamy 26-letniego studenta. Ulgę studencką honorujemy, to jest informacja z PKP Intercity. We wszystkich kategoriach pociągów ulga 51% obejmuje studentów do ukończenia 26 roku życia. Wszystko jasne. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.